przyszedł moment na to, żebyśmy tą wiarę w to, że warto być kimś, warto mieć tożsamość, warto być patriotą, warto wierzyć, że to, co tu robimy, nie jest bez sensu, że warto to odnowić.
Rafał Pawlik zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na ostatnim w tym roku spotkaniu z historią. Ze mną w roli głównej, z Państwem jako słuchaczami. Bardzo dziękuję za ten czas. Dziś chciałem Państwu powiedzieć o człowieku niezwykłym. Człowieku, który nie jest świętym, więc nie będziemy rozmawiać o świętych. Był po prostu politykiem. Politykiem, który znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie. Człowiekiem, który potrafił wziąć życie w swoje ręce. No i dzięki któremu jesteśmy chrześcijanami. Bo czasami się tak zdarza, że jesteśmy chrześcijanami dzięki różnym ludziom, nie tylko dzięki tym naszym kochanym rodzicom, którzy nas ochrzcili, ale mogli nas ochrzcić, bo żyją w chrześcijańskim kraju. I my oczywiście staramy się pamiętać o naszych świętych, o naszych władcach, jako Mieszku, który tam nas ochrzcił. Natomiast, żeby do tego dojść, chrześcijaństwo musiało przetrwać, a przetrwało między innymi dzięki Leonowi. I nie mam tutaj na myśli Leona Wielkiego, o którym Państwu już kiedyś opowiadałem, tylko o Leonie III. Leon III był cesarzem wschodniego chrześcijaństwa, dlatego pewnie nikt z Państwa go nie zna. Dlaczego? Nasz system naukowy, system szkolny jest tak skonstruowany, że trochę jak papież przeniósł cesarstwo do państwa Franków, to myśmy się zaczęli uczyć o Frankach, potem się uczymy o Rzeszy Niemieckiej, uczymy się o Słowianach, no i tak uczymy się o Zachodzie. Natomiast zapominamy o tym, że na wschodzie, w Konstantynopolu, wciąż trwali chrześcijanie, trwali dość długo, bo aż do XV wieku. Wobec tego nie można stwierdzić, że te 15 wieków historii jest jakimś takim tylko i wyłącznie drobnostką, o której warto zapomnieć. No niestety, tak trochę wygląda to z punktu widzenia polskiej historiografii, tego jak się w Polsce historii uczymy. A kim był Leon III? Leon III był, proszę Państwa, cesarzem. Ale nie został on cesarzem w ten sposób, że się cesarzem narodził. I jak się narodził, nikt mu nie wpadł na pomysł, żeby dać tak szlachetne imię jak Leon I. Od po prostu dali mu na imię Konon. Konon bowiem narodził się w Syrii, dokładnie w takim mieście granicznym. To był rok najprawdopodobniej 685 rok. Mieście granicznym, które przeskakiwało z rąk muzułmanów do rąk Rzymian. Proszę pamiętać, że wschodni Bizantyjczycy, tak zwani, to są Rzymianie. Oni do dzisiaj tam w ogóle mówią, że są Rzymianami. To znaczy, jakby Państwo pojechali do Stambułu i zobaczą Państwo kościół prawosławny, to oni mówią sobie o sobie, że są kościołem rzymskim. To jest w ogóle bardzo interesujące. Chrześcijańskie szkoły nazywają się szkołami rzymskimi do dzisiaj, więc oni byli Rzymianami, mimo że to był Konstantynopol. No i ten nasz główny bohater urodził się w takim bardzo, ale to bardzo granicznym mieście, który przeskakiwał z rąk do rąk. Gdy on się urodził w 685 roku, otóż było to miasto już chrześcijańskie. Wcześniej było muzułmańskie, potem chrześcijańskie. Znaczy najpierw było chrześcijańskie, potem muzułmańskie, potem chrześcijańskie. On się wtedy rodzi. No ale muzułmanie oczywiście potrzebowali je odbić i w roku 694 roku dochodzi do takiego odbicia. Konon miał wtedy 9 lat i wspominał później, że widział, jak wielu chrześcijan było pozbawianych głów. To na niego dość mocno wpłynęło. Znał arabski, znał grekę, był człowiekiem wykształconym i służył w armii bizantyjskiej. Tamtej armii bizantyjskiej za cesarza Anastazjusza, to był taki cesarz, który przygotowywał się do wojny z islamem w ten sposób, że umacniał mury, które budował wcześniej Konstantyn, między innymi wprowadzał nowinki techniczne, różnego rodzaju katapulty, umocnienia, jakieś tam przedmurza i tak dalej, więc szykował Konstantynopol do wojny. Ten cesarz najprawdopodobniej mianował Konona ostatecznie dzięki jego doświadczeniu wojskowemu na tak zwanego stratega. To się powinno ładnie po grecku powiedzieć, ale nie potrafię wypowiedzieć. Na stratega. I on był dowódcą takim lokalnym, ale człowiekiem, który w tych meandrach władzy szedł w górę. Właśnie dzięki doświadczeniu wojskowemu. Natomiast cesarz zostaje obalony. Gdy Anastazjusz zostaje obalony, to był listopad 715 roku. Konon stacjonuje w twierdzy takiej zimowej w Anatolii i on wie, że jego plecy się skończyły, a nowy cesarz nie do końca lubi tych, których lubił stary cesarz, więc postanawia do Konstantynopola w ogóle nie jechać, no ale ma tutaj bitwę do wygrania, bo Arabowie coraz bardziej napielają na Anatolię. Dlaczego Arabowie nacierali na Anatolię, już Państwu powiem. Otóż mamy Sulejmana, czyli takiego kalifa, który swojemu bratu, który miał na imię Maslama al-Malik, al-Malik to jest takie nazwisko ludowe, bardzo ważne w świecie islamskim, nakazał zniszczyć Konstantynopol i oblegać go aż do momentu, gdy wygra lub gdy zostanie wycofany. Sulejman bardzo mocno pragnął rozszerzać islam w myśl zasady dżihadu. I żeby Państwo nigdy nie wierzyli w te wszystkie głupoty, które czasami opowiadane są w internecie bądź w telewizji, że islam to w ogóle była taka fajna religia, taka uczciwa i tam wystarczyło podatek płacić i pięknie było, no to żeby między innymi na tą krucjatę, nazwijmy to muzułmańską, zebrać pieniądze, przede wszystkim dojono, czyli zabierano pieniądze chrześcijanom. Dlaczego używam stwierdzenia dojono? Bo nawet w źródłach tych islamskich jest napisane o tym, by doić ich jak wielbłądy, ale tak mocno, że mleko przestanie płynąć, a zacznie płynąć krew. No chyba Państwo rozumieją, że to nie jest opis systemu fiskalnego, który możemy uznać za jakiś spokojny. Proszę Państwa, w Bizancjum jest, czyli w Konstantynopolu, w samym mieście, jest dość duży chaos, no bo jeden cesarz został obalony, jest drugi cesarz, a nasz bohater, czyli Konon, bawi się troszeczkę z wojskami islamskimi, które nacierają na Anatolię w kotka i myszkę. On zdaje sobie doskonale sprawę, że wojska, które posiada, to jest za mało, że potrzebuje zaplecze, którego nie ma, ale z drugiej strony bez sensu przechodzić na stronę przeciwnika. Tymczasem taką propozycję dostaje. Można się zdziwić dlaczego, ale nie jest to aż tak dziwne, jeżeli wspomnimy sobie wcześniejsze doświadczenia muzułmanów. Otóż wielokrotnie w czasie bitew oni próbowali przekonać jakieś ludy znające na przykład arabski, w ogóle ludy arabskie, które służyły po stronie Rzymian, aby przeszły na stronę jedynej prawdziwej religii. To się już kilka razy udało. Dlatego Konon o tym wie i wysyła poselstwo do Maslamy, mówiąc o tym, że chciałby się dogadać. Obiecują sobie dwie rzeczy. Maslama obiecuje, że da trochę żołnierzy Kononowi i pomoże mu bez żadnych problemów dotrzeć do Konstantynopola, gdzie ten dzięki nowym posiłkom przejmie władzę, po czym otworzy drzwi przed Maslamą, przyjmie islam i wpuści żołnierzy bez rozlewu krwi. Taki deal zawarli. I Konon się zgadza. Dostaje tych żołnierzy, przestaje bawić się w kotka i myszkę, wychodzą jego żołnierze, idą na Konstantynopol. Tam w Konstantynopolu panuje pewien szok. Idzie nasz dowódca wojskowy, stratek, który chce przejąć władzę. Natomiast cesarz, który rządzi, no nie jest człowiekiem, który ma duże poparcie. Z tego prostego powodu, że też przed chwilą przecież obalił innego cesarza. Dlatego też lud Konstantynopola dochodzi do wniosku, ja oczywiście opowiadam w skrócie, że może ta zamiana nie jest wcale taka tragiczna. Teodozjusz zostaje pozbawiony tronu, a obywatele okrzyknęli Konona cesarzem. Ten cesarz w marcu 1717 roku w kościele Hagia Sofia, czyli właśnie Mądrości Bożej, jeden z najpiękniejszych kościołów w tamtych czasach, zostaje koronowany jako cesarz i przyjmuje imię Leon. Biorąc pod uwagę liczby, jest on Leonem III. I pod tym imieniem, historia go zapamięta. Dość ciekawe, bo szybko przychodzą muzułmańscy sprzymierzeńcy, już cesarza Leona, którzy przekraczają Helespor, czyli Dardanele, i wysyłają poselstwo z prośbą o to, żeby po prostu te drzwi otworzył, skoro się tak umówili. No i w tym momencie usłyszeli jedno słowo. Nigdy. Nigdy tych drzwi nie otworzę. Ponoć w ogóle poselstwo było załamane, nie do końca rozumiało, co się dzieje, bo wcześniej z taką zdradą się nie spotkali. I nawet poseł płakał, żeby zmienił zdanie, bo przecież jak on wróci do tego swojego dowódcy i przekaże tak straszne wieści, no to pewnie zostanie zamordowany. Spoiler, został ukrzyżowany, więc to się stało. Natomiast wtedy cesarz ponoć odpowiedział. Uważam, że złamanie danego mu przyrzeczenia będzie wywyższeniem chrześcijaństwa, a jego obrona jest najlepszą z nagród. Tak odpowiedział nowy cesarz. Oczywiście Maslama był strasznie wkurzony i na zwykłym ukrzyżowaniu jednego posła się nie skończyło, ponieważ postanowił rozpocząć oblężenie. Maslama był tak zły, że mamy na ten temat wzmianki zarówno w źródłach chrześcijańskich, jak i w źródłach arabskich. Między innymi w źródłach chrześcijańskich mamy ponoć taką wypowiedź Leona. Czy on to powiedział, czy nie, to nie ma znaczenia. Ważne, że to mamy w źródle, czyli przekazuje nam pewną wiedzę, jak na to patrzono. Ponoć Leon powiedział, gdyby Maslama był kobietą, a ja zdecydowałbym się ją uwieść, dokonałbym tego, a on nigdy nie odmówiłby mi niczego, czego bym od niego zapragnął, czyli traktował go jak babę. Przepraszam, że tak użyłem słowa babę, no ale z wyższością jak mężczyzna kobietę w tamtych czasach. Natomiast źródła arabskie, między innymi Al-Tabari, to był taki historyk arabski, wprost twierdził, że Leon wywiódł Maslama w pole, jakby był on zabawką kobiecą. Czyli też użył tego takiego umniejszenia, że on jest, no, dał się wywieźć w pole, tak? Że nie był wystarczająco inteligentnym dowódcą. Ponoć 15 sierpnia, dlaczego mówię ponoć, bo niektórzy mówią, że 15 lipca, inni mówią, że 15 sierpnia, nieważne. 15 sierpnia 717 roku Maslama rozpoczął ostrzał miasta. Przeciwko tym kamiennym murom Konstantynopola ruszyły katapulty i inne wojenne maszyny obleżnicze. Proszę Państwa, to nie było pierwsze miasto, które te wojska oblegały. To było coś naturalnego. Ten Bliski Wschód, Anatolia, w ogóle to są wielkie często miasta, fortece, które trzeba było oblegać. Tam rzadko kiedy drzwi były komukolwiek otwierane. Natomiast te nowe mury, nowe stare, bo od Konstantynopola, od Konstantyna Wielkiego, przepraszam, budowane, ale wielokrotnie ulepszane, no dają radę. Te nowe technologie dają radę. Rozpoczyna się oblężenie i wkrótce Maslama się orientuje, że trzeba będzie miasto wziąć głodem. Mimo pewnych strat, no bo wiadomo, zawsze się tam coś straci, pewnych strat, jeżeli chodzi o liczby osób, ale także pewnych murów, bo część murów takich przednich została zdobyta, ale tam było kilka poziomów tych murów, więc nie dało się tego tak po prostu przejść i zdobyć w prosty sposób miasta. Leon zdaje sobie sprawę, że póki utrzyma dostęp do portu, czyli drogę morską, to miasto przetrwa. Zresztą nie było to nic zaskakującego, że miasto było oblegane, bo już cesarz Anastazjusz, czyli ten, który wspierał Leona, jak jeszcze był kononem, zarządził między innymi takie prawo, że każdy obywatel tego miasta musiał sobie zgromadzić żywność, proszę Państwa, na 3 lata. A jeśli ktoś nie mógł, miał być deportowany, czyli wysłany z miasta. Proszę zwrócić uwagę, to było 3 lata przygotowywana żywność. Każdy miał na 3 lata mieć przygotowaną żywność. To jest strasznie długi czas przecież. To jest, zwłaszcza w tamtych warunkach, niezwykłe, wcześniejsze osiągnięcie logistyczne, które to miasto powzięło. I te prawa były spełnione. Wiadomo, na pewno był ktoś, kto tego nie spełnił. Ale chodzi o to, że miasto się przygotowywało bardzo poważnie do oblężeń. No i Arabowie zdają sobie sprawę, że trzeba tą blokadę morską założyć. Trzeba również odciąć port, trzeba pokonać flotę, co nie jest wcale takie proste. Po pierwsze, do wejścia do portu mamy wielki łańcuch żelazny, który broni możliwości przepłynięcia. Jeżeli Państwo oglądali może Grę o Tron, tam jest bitwa o miasto, które się nazywa King's Landing, czyli Królewska Przystań, i tam także jest wykorzystany właśnie ten motyw tego wielkiego łańcucha, który zamykał i otwierał port. Ten łańcuch był zamknięty i nie dało się po prostu wpłynąć do portu z tego powodu, że ten łańcuch był, to było niemożliwe. Natomiast gdy pojawiają się po pewnym czasie, najprawdopodobniej koło września, pojawiają się posiłki dla Arabów, w tym właśnie statki, Leon dokonuje bardzo dziwnego rozkazu. Każe ten łańcuch zdjąć, czyli mówiąc krótko, on opada na dno, bo był taki mechanizm, który to pozwalał. Wobec tego nagle otwiera drzwi. otwierać widok do portu. Arabowie zastanawiają się, czy atakować, czy nie. Ponoć część statków postanowiło od razu zaatakować, część się zastanawiała. No i to była pułapka. Tuż flota bizantyjska była flotą, bo w ogóle Grecy byli świetnymi przecież żeglarzami i świetnymi marynarzami. I to była flota bardzo zaprawiona w boje, która miała także niezwykle mocną broń, która była nieznana wcześniej Arabom, albo była znana tylko z legend. Słynny ogień grecki, czyli tak zwany ogień rzymski. Była to taka bizantyjska broń zapalająca, która była wyrzucana z rur na okrętach i po trafieniu statki stawały w ogniu. Co najstraszniejsze dla Arabów, woda też płonęła. My dziś nie znamy dokładnie, jaki był skład tej broni. Najprawdopodobniej to było trochę ropy, siarki, jakieś inne łatwopalne substancje, ale budziło to olbrzymią grozę. Czyli mieliśmy Greków, którzy są w stanie zapanować nad ogniem. I te statki wypływają z Konstantynopola, atakują flotę i palą ją prawie całą. Teofanes, to był taki święty, który za tamtych czasów żył i widział to wszystko, pisał tak. Niektóre z nich płonąc zostawały wyrzucone na brzeg przy nadmorskich murach. Inne spoczęły na dnie wraz ze swoimi załogami, a jeszcze inne pochłonął w całości ogień. Proszę Państwa, po pewnym czasie Maslama otrzymuje informację, że jego brat Sulejman, czyli kalif, nie żyje. Najprawdopodobniej zatruł się kolacją. Niektórzy twierdzą, że zjadł 2 kosze jajek, fig, a na deser jakieś słodkie kabaczki i po prostu się zatruł i umarł. Czy zostało to rzeczywiście zmyślone, czy on umarł z przyczyn naturalnych, czy nie, tego nie wiemy. Jego następcą został kalif Omar II, czyli kuzyn zarówno Sulejmana, jak i Maslamy. Kuzyn, który bardziej niż ataku na państwa chrześcijańskie ponoć chciał konsolidować terytorium, które rządzi. Jednakże ma armię w Konstantynopolu, więc nie jest w stanie po prostu ją odwołać. Maslama w ogóle się załamał, bo przypominam, rozkaz był albo zdobędziesz miasto, albo cię odwołam. Sulejmana już nie ma, więc nie może go odwołać. Więc mógłby napisać do kuzyna, żeby go odwołał, ale to trochę taka siara, szczerze powiedziawszy. No przecież jest wielkim wojownikiem. Dlatego postanawia zostać pod Konstantynopolem i przetrwać zimę. W ogóle Arabowie się dobrze do tego przygotowali, bo też mieli zapasy. Ponoć mieli nawet zboże, żeby je zasiać. Proszę sobie to wyobrazić, mamy armię obrężniczą, która sieje, tak, pola, obsiewa, żeby mieć jedzenie. No, to jest świetnie logistycznie też przemyślane. Natomiast zima okazała się ponoć straszna. Jedna z najostrzejszych zim, jakie kiedykolwiek pamiętano. Przez 100 dni śnieg pokrywał ziemię. Tak piszą źródła. Maslama ponoć obiecywał, że wkrótce przybędą posiłki. To było jedyne, co mógł obiecać tym ludziom, którzy tą zimę musieli przeżyć. Te posiłki jednak wkrótce nie nadeszły. Co gorsza dla wojsk islamskich, a dla Konstantynopola lepiej, Leon rozpoczął także taką, bym powiedział, pracę dyplomatyczną i udaje mu się namówić Bułgarów, to jest takie plemię, no dzisiejsza Bułgaria, wiadomo, ale to było takie plemię dzikie, jeszcze nie chrześcijańskie w tamtych czasach, aby atakowali muzułmanów od tyłu. Oczywiście Bułgarzy niezbyt lubili Rzymian, czy też Greków, czy też Konstantynopol, ale jeszcze bardziej wkurzali ich muzułmanie, dlatego też postanowili zgodzić się na to i ciągle nękają właśnie te wojska oblężnicze. Natomiast ostatecznie wiosną mają ruszyć posiłki i te posiłki ruszają. Nowy kalif przygotowuje statki, które wiozą wojsko oraz wojsko, które idzie piechotą, tak? Czyli mamy z jednej strony posiłki lądowe i z drugiej strony morskie. Teofanes napisał, z wielkiego głodu Arabowie zjedli wszystkie padłe zwierzęta, konie, osły i wielbłądy. Niektórzy utrzymują nawet, że wkładali do mis mięso nieboszczyków i własne łajno, a ugniowszy to, jedli. Stąpił na nich choroba podobna do zarazy i wytępiła nieprzebrane rzesze. W takim stanie jest armia, gdy przybywają posiłki. To jest armia, która już jest w zasadzie rozbita, która jest już w zasadzie upadła. Ponoć w portach Aleksandrii i Libii sformowano flotę, która liczyła aż 800 okrętów. To są te posiłki. I ponoć te 800 okrętów przybyło, aby zablokować nocą Bosfor, dzięki czemu postanowiono, że może Konstantynopol się podda, bo bez drogi lądowej no, nie dojdzie do, znaczy bez drogi morskiej, przepraszam, nie dojdzie do możliwości kupowania żywności. W końcu ta żywność się musi kiedyś skończyć. Postanowiono też nie atakować, znaczy nawet jeżeli Leon opuści łańcuch, to nie wpływamy tam, no bo strach ognia greckiego był jeszcze żywy. I wydawało się, że to już może być koniec, bo z punktu widzenia strategicznego na mapie to mamy tak, armię, która jest przetrzepiona strasznie głodem, chorobą, ale do której właśnie przybywa nowa armia, czyli mamy wzmocnienie świeżymi posiłkami, która otacza miasto tak naprawdę, więc nie można się z niego uciec, oraz jedyna droga, droga morska, która zostaje zablokowana przez 800 okrętów. Na mapie zwycięstwo, hura. Tylko że w tym momencie przyszły posiłki z najmniej oczekiwanej strony. Otóż proszę pamiętać, że w Aleksandrii to żyją nie tylko muzułmanie, ale żyją też koptowie, chrześcijanie, którzy byli na okrętach załogami. I ci chrześcijanie mówią, halo, a może byśmy coś zrobili? I dochodzi do buntów. Do buntów na egipskich statkach, które to wyrzucają często, zabijają ludzi arabskiego pochodzenia, czy też arabskich żołnierzy i uciekają w stronę miasta. Nie po to, żeby walczyć, tylko żeby tam po prostu się skować. Część statków zostaje przez nich zatopiona, wchodzą na łodzie, uciekają łodziami, statki swoje topią. Ponoć Teofanes napisał, że morze zamieniło się w morze desek, ale żadne armie między sobą nie stoczyły boju, tylko marynarze postanowili zatopić swoje okręty. Koptowie dostarczają nie tylko nowych ludzi, nie tylko niszczą tą flotę, ale także dostarczają nową wiedzę, gdzie, kto idzie, ile jest sił i tak dalej. Leon to wszystko wie. Leon rozpuszcza plotki, że Bułgarzy znowu zaraz zaatakują oraz udaje mu się rozpuścić plotki, że Frankowie idą mu z pomocą. Frankowie no długo jeszcze nie przyjdą z pomocą, bo do pierwszej krucjaty trochę minie czasu, ale wśród muzułmanów jest ta informacja i mamy to w źródłach potwierdzone, że do nich dochodziła informacja, że wielka armia Franków ruszyła na pomoc i idzie ku Konstantynopolowi, żeby wspomóc swoich chrześcijańskich sojuszników. Ze względu właśnie na straty w ludziach, straszne zamieszanie, które nastąpiło po tej dezercji tych Egipcjan, konfrontacja jest raczej bez sensu. Dlatego też kalif Umar II podejmuje decyzję i odwołuje 15 sierpnia, czyli w sumie po roku, 718 roku, oblężenie Konstantynopola. Wojska się wycofują. I wtedy, jak mówią nasze, przede wszystkim nasze, ale także ich źródła, odezwał się sam Bóg. Po pierwsze, floty, które jeszcze przetrwały i zaczynały uciekać od Konstantynopola, zostały złapane przez sztorm. Sztorm był olbrzymi i większość floty została zniszczona. Ci, którzy przetrwali, płynęli dalej, ale wtedy wybuchł wulkan na wyspie Santorin. I to jest rzeczywisty fakt. Rzeczywiście wtedy wybuchł wulkan na Santorynie. I z tych 2560 okrętów, mamy te właśnie liczby dokładnie spisane przez Teofanesa, chociaż liczby arabskie mówią o wielkich liczbach, nie podają ich dokładnie takich samych, ale też tam w pewnym momencie piszą, że było ich 150 tysięcy muzułmańskich ofiar śmiertelnych podczas tej kampanii, czyli to też są olbrzymie liczby. Z tych wszystkich statków ostatecznie do Damaszku przybywa 5 załóg. Proszę Państwa, 10 przetrwało, potem te wszystkie sztormy, te wybuchy wulkanów, 5 statków zostało ostatecznie zniszczonych jeszcze przez Rzymian, którzy ich gonili. 5 statków dociera do sułtana i zdaje mu relację o swojej klęsce. Jak zwykle w takich sytuacjach zaczyna się zemsta. W takich miastach jak, w takich miejscach jak Egipt czy też Pakistan, całe chrześcijańskie wioski i ich kościoły były często atakowane lub palone przez muzułmańskie tłumy w odwecie za obraźliwe postępki jednostek chrześcijańskich. Czyli zaczyna się taka antychrześcijańska nagonka, która jest stymulowana przez państwo. Według słów kronikarza Barhadreusa, a z powodu hańby, jaka spadła na Arabów przez ich wycofanie się z Konstantynopola, w sercu Umara zrodziła się wielka nienawiść do chrześcijan i dotkliwie ich dręczył, a Teofanes podaje tak. W tym samym roku, kiedy oblężenie zostało zniesione, po gwałtownym trzęsieniu ziemi w Syrii, Umar zakazał spożywania wina w miastach i począł przymuszać chrześcijan do nawrócenia. Ci, którzy się nawrócili, zostali zwolnieni z podatku, a ci, którzy odmówili, zostali zabici. I tak zrodziło się wielu męczenników. Wystosował on też do cesarza list religijny, wierząc, że przekona go do nawrócenia. Proszę pamiętać, że takie listy są rzeczą normalną. Już ponoć sam Mohamed pisał takie listy do różnych władców, więc taki list jest wystawiony do Leona. Jest to rzecz normalna, ale najbardziej zaskakujące jest to, że Leon mu odpisał. I to jest pierwszy dokument, pierwszy znany tekst bizantyjski, który odrzuca islam, wykazuje wiedzę na jego temat i z nim polemizuje. To nie jest list mówiący o tym, ale jesteś głupi. Nie, 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 nie. To są proste argumenty. Leon okazuje się człowiekiem bardziej inteligentnym. Proszę posłuchać. Nie zamierzam też pominąć milczeniem obrzydliwego zezwolenia udzielonego wam, muzułmanom, przez waszego prawodawcę, czyli Mahometa, na prowadzenie z waszymi żonami handlu, proszę państwa, pod słowem handel chodzi o oczywiście współżycie seksualne, który wstyd rzec przyrównany jest do uprawy pora. To jest Koran, sura 2, werset 223. Skutkiem owego placetu znaczna liczba z was nabrała zwyczaju mnożenia swojego handlu z kobietami, tak jakby było to uprawianie pola. Nie mogę też zapomnieć o cnotliwości waszego proroka, tutaj oczywiście sarkazm, i podstępnym sposobie, w jaki udało mu się uwieść kobietę imieniem Zeda. Zeda, proszę państwa, to była żona jednego z synów Mahometa, takiego adopcyjnego. On się z nią rozwiódł, a następnie Allah zesłał takie objawienie Mahometowi, by ją poślubił, pomimo wszystkich wątpliwości z tym związanych. I ponoć Mahomet twierdził, że zrobił to dlatego, żeby każdy na świecie wiedział, że gdyby jego adoptowany syn miał żonę, a potem się z nią rozwiódł, to można ją wziąć sobie za żonę. No to są problemy, które mają tylko świat arabski. I po prostu w ten sposób postąpił Mahomet i o tym wie Leon. Największe spośród wszystkich tych obrzydliwości jest oskarżenie Boga, jakoby był źródłem wszystkich tych plugawych czynów, co niewątpliwie stało się przyczyną zaprowadzenia wśród waszych pobratyńców tego odrażającego prawa traktowania kobiet jak uprawnego pola. Czy może być gorsze bluźnierstwo, aniżeli twierdzenie, że Bóg jest przyczyną zła? Proszę państwa, to jest teologia najwyższego poziomu. Ja znam wielu teologów XX wieku, któremu dałbym to do przeczytania, bo pierdzielą głupoty o ekumenizmie, o innych rzeczach, nie pamiętając o tym, co wiedział Leon. Muzułmanie twierdzą, że Bóg jest źródłem zła. Pisał dalej. My, chrześcijanie, nie spodziewamy się znaleźć tam, czyli w niebie, bijących źródeł wina, miodu czy mleka. Nie oczekujemy, że będziemy się tam cieszyć handlem z kobietami, które zachowują wieczne dziewictwo, ponieważ nie wierzymy w takie głupie pierwiastki zrodzone ze skrajnej ignorancji i pogaństwa. Lecz wy, którzy oddajecie się cielesnym występkom i którzy nigdy nie słynęliście z powściągliwości, którzy przekładacie własne przyjemności ponad wszelkie dobro, właśnie z tego powodu uważacie, że Królestwo Niebieskie byłoby pozbawione wszelkiego znaczenia, gdyby nie zaludniały je kobiety, przeznaczone do aktów seksualnych, czyli hurysy. Świetny jest tekst jeszcze Leona następujący. Pisze do Umara tak. Powinieneś się wstydzić, że w tak nowoczesnych czasach jak nasze, to jest świetne w ogóle, kiedy Bóg wyzwolił ludzkość z więzów prawa, ogłaszacie się zwolennikiem obrzezania. Co gorsza, choć obrzezanie w starożytnym prawie Bożym miało symboliczne znaczenie i obejmowało mężczyzn, wśród was nie tylko mężowie, ale także niewiasty bez względu na wiek padają ofiarą tej haniebnej praktyki. No i nie mogłoby się to skończyć bez najważniejszego porównania, czyli porównania Chrystusa do Mahometa. Nazywasz drogą Boga niszczycielskie najazdy, które przynoszą śmierć i niewolę wszystkim ludom. Spójrzcie na swoją religię i jej odpłatę, śmierć i zniszczenie. Spójrzcie na swoją chwałę wy, którzy udajecie, że wiedziecie żywot aniołów. Czyli porównanie było Chrystusa pokoju oraz dżihadu Mahometa. To jest w ogóle niesamowite, ponieważ takie porównanie będzie często już w teologii później stosowane jako pewne ukazanie różnicy między tymi dwoma systemami religijnymi. Wydaje się, że Leon w ogóle nie spodziewał się, że jego słowa mogłyby być w jakikolwiek sposób wysłuchane. Ale jednak niektórzy twierdzą, że w szczególności takie relacje dziesiątowieczne, czyli troszeczkę późniejsze, że list zamącił kalifowi w głowie, że wywarł na niego olbrzymi wpływ. I rzeczywiście ponoć był taki moment po tym liście, że kalif troszeczkę zaczął inaczej traktować chrześcijan, czyli zakończył tą taką zbiorową nienawiść systemową, tak, do chrześcijan. I starał się pokazywać im bardziej, że są częścią tego świata. Niektórzy historycy twierdzą, że dlatego, że chciał konsolidować państwo, więc nie chciał mieć wewnętrznych konfliktów. Inni twierdzą, że właśnie ten list był tego przyczyną. Ale proszę pamiętać, że twierdzenie temu ponoć uwiarygodnia fakt, że około 2 lata po otrzymaniu tego listu został zamordowany. Oficjalnie dlatego, że wprowadzał reformy w państwie, które nie podobały się ludziom wierzącym. W szczególności tym, którzy trzymali pieniądz, gdyż między innymi cała arystokracja Umajadów zorientowała się, że dochody bardzo mocno maleją, kiedy system drenowania chrześcijan i Żydów został troszeczkę zwolniony. Więc jeżeli państwo będą takie pierdoły słyszeć, że no tam był taki system, jest ta GZIA i oni tam płacą tylko podatek raz w roku i to jest taki mały podatek i nic się nie trzeba przejmować, można żyć w tych arabskich państwach, to tak to nie wyglądało wtedy. Kiedy właśnie kalif umarł, postanowił tak zrobić, czyli raz w roku będą płacić, koniec, dochody spadły i został zamordowany. A ponoć, i to już też mówią źródła arabskie, miał być otruty, ale zorientował się i pomógł nawet swojemu trucicielowi uciec, żeby nie był skazany, bo wiedział, że został do tego przymuszony. Bardzo chrześcijańskie jak na kalifa, dlatego można powiedzieć, że rzeczywiście może ten list miał jakieś znaczenie w jego duszy. Ale Leon nie miał łatwego życia. Po tym wielkim zwycięstwie wplątał się w problemy państwowe, teologiczne, bułgarskie. Stanął nie po tej stronie, której powinien stanąć, ponieważ zakazał kultu ikon. No i ostatecznie został okrzyknięty heretykiem. Po śmierci średnio się go tam wspominało. I mimo, że był wielkim człowiekiem, dzięki któremu państwo przetrwało, no to nie doczekał się chwały za życia ani po śmierci. Z mojej strony to wszystko. Życzę państwu bardzo dobrych wakacji.